A ja w studiu witam już zapowiadanego gościa. Jest nim pan dr Jacek Rodzinka, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sporo mówi się w ostatnim czasie o ochronie środowiska, które jest niezbędne, żeby w ogóle ludzkość przeżyła. I tutaj dość mocno oskarża się rolnictwa, szczególnie krowy. Tu ciemne chmury zawisły nad produkcją bydła. Przeżuwacze podobno wydzielają bardzo dużo dwutlenku węgla, metanu. Zwykłemu człowiekowi to tak nie za bardzo się mieści w wyobraźni, jak ten przeżuwacz może konkurować z transportem, z przemysłem. Tak zanieczyszczać? To jest prawie niemożliwe, jak to jest. Pan robił też takie badania, powiem tylko, że za kilka dni na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbędzie się taka konferencja ogólnopolska zatytułowana Perspektywy rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju i między innymi tam będzie też poruszany temat ochrony środowiska. Pan jest jednym z współautorów i będzie pan też przedstawiał te wyniki tych waszych badań, tych waszych opracowań. No więc wracając do mojego pytania, jak to jest?
No właśnie, to jest taki dylemat. Każdy patrząc sobie na krówkę, która pasie się na pastwisku i patrząc na samochód z dymiącą rurą wydechową, zastanawia się, czym to się różni, tak? Jak można w ogóle zestawiać tego typu rzeczy ze sobą? Natomiast no, prawda jest tutaj taka, że może rzeczywiście ta krówka, która sama pasie się na pastwisku, oczywiście tych krówek już mamy coraz mniej, niestety, na polskiej wsi. Akurat ta krówka może aż tak bardzo nie działa na środowisko, natomiast cały problem polega tutaj na przemysłowej produkcji żywności. Bo tam te krowy, ta wołowina nie odżywia się naturalną trawą, naturalnymi składnikami, tylko dostaje po prostu paszę. Jest to pasza najczęściej już w jakiś sposób przetworzona. No i problem wołowiny i problem przeżuwaczy polega na tym, że w procesie fermentacji jelitowej te zwierzęta wydzielają stosunkowo duże ilości metanu plus podtlenku azotu. Katastrofa klimatyczna, o której coraz częściej się mówi, która jest coraz głośniej, najczęściej jest kojarzona właśnie z emisją gazów cieplarnianych. No i okazuje się, że my, mówiąc o zanieczyszczeniu powietrza, często skupiamy się na emisji CO2 i przeliczamy wszystko, co tylko jest możliwe na emisję CO2, a właśnie metan i podtlenek azotu, który jest wytwarzany przede wszystkim właśnie podczas tej fermentacji przez te duże, najczęściej duże fermy zwierzęce, jest o wiele gorszy od dwutlenku węgla, ponieważ metan przelicza się mniej więcej jako 26 razy gorszy gaz od dwutlenku węgla, natomiast podtlenek azotu to jest wręcz 265 razy gorszy gaz. No i tutaj, o ile samo rolnictwo aż tak mocno nie oddziałuje na zanieczyszczenie, jeżeli chodzi o skalę ogólnopolską, to jednak rolnictwo odpowiada za około 30% zanieczyszczeń metanu i 75% emisji podtlenku azotu.
Ale więc, w Polsce.
Mówimy o udziale w Polsce, więc na początku, kiedy zaczęto walczyć o klimat, zaczęto walczyć z zanieczyszczeniami, tą walkę wypowiedziano tym największym trucicielom, czyli przede wszystkim przemysłowi wydobywczemu, produkcji energii, elektrociepłowniom i rzeczywiście tutaj poczyniono bardzo duży postęp, bo te zanieczyszczenia zmalały kilkadziesiąt procent, ale tam było to stosunkowo prosto, zakładając chociażby filtry, nakładając ograniczenia. Natomiast problem ze zwierzętami jest taki, że te fermy po pierwsze są trochę bardziej rozproszone, a po drugie wciąż niewiele się o tym mówi, że właśnie podczas tej hodowli wytwarzane są tak ogromne ilości zanieczyszczeń, ale to też nie wszystko, bo te zanieczyszczenia to też nie wszystko. Tutaj trzeba powiedzieć też, że produkcja mięsa. Na produkcję mięsa zużywa się, przeznacza się około 75% powierzchni rolnej świata, a ono odpowiada za około 20% naszej konsumpcji. Czyli też to, że produkujemy mięso w znacznym stopniu zubaża naszą planetę, bo gdybyśmy tą samą powierzchnię gruntów przeznaczyli na produkcję rolną, którą my byśmy spożywali, mielibyśmy tego jedzenia o wiele, wiele więcej. Żeby wyprodukować 1 kg białka wołowego, trzeba zużyć około 6 kg białka roślinnego. I do tego jeszcze tego typu produkcja wymaga ogromnej ilości wody, bo też się przelicza, że około 1 kg mięsa wołowego to jest około 40 ton wody. Więc to są takie rzeczy, których na razie jeszcze tak do końca nie bierze się pod uwagę i myślę, że o tym będziemy mówili właśnie na naszej konferencji. Przede wszystkim pan prezydent mojej uczelni, pan prezydent Pomianek będzie zwracał uwagę właśnie na te aspekty, o których jeszcze tak głośno się nie mówi, a jednak to jest ogromnie ważne, no bo przeciętny Polak je około 75 kg mięsa rocznie.
No ale to nie jest tylko wołowina, jemy głównie wieprzowinę i drób.
Ale jednak mimo wszystko są to zwierzęta, które...
Ale w przypadku tych innych zwierząt, ptactwa również, to są te same przeliczniki?
Na pewno nie, zdecydowanie nie jestem tutaj specjalistą, tutaj skupiłem się przede wszystkim na wołowinie, pewnie jest to inaczej, ale jednak mimo wszystko też wyprodukowanie 1 kg mięsa zużywa o wiele więcej roślinności. No i to, że i mięso, i żywność tak mocno w ostatnim czasie podrożały, no to jest przede wszystkim skutek tego, że zmieniają się schematy konsumpcyjne przede wszystkim Azjatów. Chińczycy, Hindusi są coraz bogatsi i oni zaczynają jeść coraz więcej mięsa. A żeby wyprodukować te większe ilości mięsa, trzeba zużyć jeszcze więcej produktu roślinnego. No i stąd prawo popytu i podaży powoduje, że ta żywność bardzo mocno rośnie.
A jakie są relacje, jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, o emisję gazów w stosunku do produkcji, owszem, zwierzęcej, a z drugiej strony wycinką lasów na przykład? O tym też będziecie mówić.
Żeby wyprodukować większe ilości żywności, tak, i to roślinnej, i to zwierzęcej, no to potrzebujemy więcej powierzchni, która jeżeli jest zajmowana przez lasy, no z lasów nie jesteśmy w stanie nic wyprodukować. Więc po to wycina się lasy, po to osusza się bagna, po to, no tak degraduje się to środowisko pod właśnie produkcję rolną, no bo jest tej powierzchni coraz więcej potrzeba. Gdybyśmy ograniczyli w jakimś stopniu spożycie mięsa, wtedy na pewno część tej powierzchni zwolniłoby się i można byłoby produkować pokarm roślinny dla nas, który byłby, może nie jest on aż tak bardzo tak efektywny jak jednak mięso. My nie możemy zrezygnować ze zjedzenia mięsa w całości, bo ono też posiada pewne składniki, których z roślin nie uzyskamy. No ale jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, no mięso odpowiada za około 20% naszych składników odżywczych, reszta to inne pokarmy, więc moglibyśmy, myślę, spokojnie ograniczyć te spożycie.
My, mówi pan, my byśmy mogli, my Polacy, czy w ogóle obywatele świata?
Myślę,
powiedział pan, że też Azjaci więcej mięsa jedzą, wcześniej tego nie było, więc gdzie największe to spożycie jest, gdzie właściwie de facto jest najgorzej?
Znaczy, im człowiek jest bogatszy, tym spożywa więcej mięsa. Tak możemy tą zależność przedstawić. I rzeczywiście ludzie biedni, no to sami możemy tak na swoim własnym przykładzie, tak jeszcze kilkadziesiąt lat temu, tak, kiedy Polacy byli biedni, no to jedli ziemniaki, kapustę i cebulę. Tak?
I byli zdrowi, nie mieli alergii.
No właśnie, a im jesteśmy bogaci, no mięso jest takim reprezentantem naszego bogactwa, prawda? Tak, no często się mówi, jak babcia, tak, też mamusia dawała nam talerzyk, no to zjedz mięso, ziemniaczki zostaw, prawda? Więc to jest taki symbol tego, że ludzie mają pieniądze, no i to jest efekt tego, że cały świat się bogaci i dlatego ludzie tego mięsa chcą jeść więcej, ale właśnie w tych najbogatszych krajach świata ludzie zaczynają doceniać to, że jednak niekoniecznie musimy jeść mięso, tak? I teraz ta często dieta bezmięsna staje się może modna, tak? Ale jednak mimo wszystko pokazuje to, że no niektórzy już zaczynają myśleć o tym, żeby tego mięsa aż tyle nie jeść. I nie jest to jakiś taki wyznacznik bogactwa, to żeby akurat mięso było na stole.
Ale jeszcze, żeby tak zakończyć temat zanieczyszczenia środowiska przez rolnictwo, no to będą zwierzęta, to będzie zmniejszanie powierzchni uprawnych, ale to są też nawozy. One też w duży sposób zanieczyszczają.
A nawozy sztuczne przyczyniły się do tego, że byliśmy w stanie tak jeszcze sto kilkadziesiąt lat temu wyżywić rosnącą populację. I to była ogromna rewolucja. To jest tak, jak mówię, jak z plastikiem. Tak? Kiedyś plastik przyczynił się do ogromnego skoku, do rozwoju naszego świata, a teraz okazuje się, że jest to główne źródło naszych zanieczyszczeń. Ale tak samo jest z nawozami sztucznymi. No tutaj, jak myślę, w każdej dziedzinie, no nie można przesadzać. Naprawdę zużycie nawozów sztucznych też w ostatnich latach bardzo, bardzo mocno wzrosło, ale właśnie, tak, ono najbardziej rosło chociażby w krajach europejskich jeszcze 30-40 lat temu, ale teraz już jest taki trend, żeby jednak zacząć stosować to rolnictwo precyzyjne, gdzie nie sypie się tych nawozów tonami, ale dozuje się dokładnie tyle, ile tego rośliny potrzebują. No teraz najwięcej nawozów zużywa się w krajach afrykańskich plus Ameryce Południowej i Łacińskiej. No kolejny problem to pestycydy, które też no niby przyczyniają się do tego, że te plony są coraz większe, żeby tak, czy to zwierzęta, czy to owady nie zjadały, czy grzyby, tak, nie zjadały nam tych plonów, które wyprodukowaliśmy. No ale to jest też sztuczne, chemiczne oddziaływanie na rośliny, a my, ludzie, jako że stoimy na końcu łańcucha troficznego, no to po prostu to w sobie kumulujemy. W związku z tym no bardzo często postuluje się do tego, aby rozwijać rolnictwo ekologiczne, żeby w coraz większym stopniu wspierać to rolnictwo tak zwane tradycyjne, gdzie tych nawozów i pestycydów nie używa się aż tak dużo. No ale no u nas wciąż, no niestety w Polsce, no mamy 3% gruntów pod rolnictwo ekologiczne, ale produkcja jest bardzo, ale to bardzo znikoma, no bo rolnicy ekologiczni nie mogą konkurować ekonomicznie z rolnictwem tradycyjnym, no bo po prostu produkuje się o wiele mniej na hektar, trzeba mieć specjalne rośliny. Także ja myślę, że no powinniśmy iść w tym kierunku, no bo jednak nasze zdrowie jest najważniejsze, no wystarczy się rozglądać to, co pani redaktor przed chwileczką powiedziała, tak, tyle alergii. Też pamiętajmy, że produkcja przemysłowa żywności, w produkcji zwierząt używa się bardzo dużej ilości antybiotyków, które odpowiadają za przyrost masy mięśniowej, którą my po prostu jemy, a to też powoduje tak, że rodzą się szczepy antybiotykoodporne i też coraz trudniej jest ludzi leczyć, więc no to jest taki bardzo szeroki aspekt sprawy, no ale jednak myślę, że to rolnictwo wielkoprzemysłowe, te ogromne fermy, no to niestety będą w dużym stopniu odpowiadać za to, że jednak ta różnorodność biologiczna, która jest podstawą naszego rozwoju i tego, żeby naokoło żyło nam się wszystkim coraz lepiej, no jednak to jest pewne takie wypaczenie tego, co powinno być.
Takie będą też wnioski jakby końcowe tego panelu, który pan będzie prowadził?
Tak, znaczy jeżeli chodzi o naszą konferencję, myśmy to podzielili na dwie części. Pierwsza to jest właśnie część polegająca na zintegrowanym systemie wsparcia rolnictwa, bo nie ukrywam, jestem ekonomistą i razem z zespołem pana profesora Miesiąga popełniliśmy takie opracowanie dotyczące właśnie wsparcia rolnictwa. Pokazujemy, ile pieniędzy idzie w stronę wsi, jak tą wieś się wspiera i jak można by to zrobić lepiej, bo dużą część naszej publikacji stanowią rekomendacje w wielu obszarach, ale też duża część zostanie poświęcona systemowi produkcji żywności w Polsce. Jak to zrobić lepiej, żeby i wilk był syty, i owca cała, żeby ludziom nie żyło się gorzej, ale żeby ta żywność była w o wiele lepszym stanie.
A jakie te rekomendacje będą, na przykład z tego zakresu, który pan opracowywał?
No jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to z tego co pamiętam, no to tam na pewno, tak? Trzeba zmniejszyć ilość nawozów sztucznych, trzeba zmniejszyć ilość pestycydów używanych na hektar, bo te ilości w Polsce, no to ostatnimi laty dość sporo wzrosły. Coraz więcej się mówi o tym, żeby zmienić chociażby definicję słowa nieużytek rolny. Bo jako nieużytek rolny uznawane są bagna, różnego rodzaju przecinki leśne, tak, te słynne miedze na wsi. A tak naprawdę to jest ta natura, gdzie gromadzi się, kumuluje się takie prawdziwe życie, jeżeli chodzi o życie przyrodnicze. Tak, w coraz większym stopniu powinniśmy wykorzystywać rolnictwo precyzyjne, bo ono pozwala na to, żeby dozować, nawet jeżeli już musimy dawać nawozy i pestycydy, to tego typu rozwiązania informatyczne, w dużej mierze oparte na tym, pozwalają dozować tego tyle, ile trzeba. Tak, już nie sypiemy wiadrami, łopatami, przyczepami, tylko w konkretnym miejscu na polu dajemy tyle, ile to potrzebne, ale to rolnictwo precyzyjne to nie tylko to, że dajemy odpowiednie ilości nawozów czy pestycydów, ale to jest przede wszystkim monitoring całego pola, który pokazuje, tak, czy potrzebny jest odpoczynek, co możemy zasiać, co będzie najbardziej efektywne. Także tego typu rzeczy, no i starajmy się w jakiś sposób promować, żeby nie były to nieużytki rolne, tak, ale na przykład no, zasoby przyrodnicze. Tak.
Siedliska Natura 2000, to o tym się już dość dużo mówi, tu są nawet dopłaty pewne do tego typu, w cudzysłowie, nieużytków, bo to są właśnie bioróżnorodne tereny, gdzie...
No, cały czas funkcjonuje słowo nieużytek, tak?
Tak, tutaj bardzo jest kwestia legislacyjna, żeby dopracować, sprecyzować pewne określenia, jak to ma funkcjonować. Panie doktorze, no to konferencja się odbędzie w najbliższą środę w Kielnarowej, w tym waszym zamiejscowym ośrodku.
Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej. Na stronie uczelni jest formularz, jest strona poświęcona konferencji, tam jest formularz rejestracyjny, także będzie można się tam zarejestrować i przyjechać, posłuchać. Naprawdę zaprosiliśmy kilku wybitnych specjalistów z dziedziny rolnictwa, ekologii, więc myślę, że będzie można spędzić bardzo miło i ciekawie dzień.
Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy.
Zapraszamy.
A gościem dzisiejszej audycji był pan dr Jacek Rodzinka, pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.